uśmiechem na twarzy.
Jako że mamy Dzień Ojca, właśnie ojciec jest głównym bohaterem dzisiejszej audycji, więc ojca dotyczyć będą piosenki, baśnie Hansa Christiana Andersena i cała reszta tej części programu. Właśnie Hansa Christiana Andersena Ojciec wie najlepiej czyta Jerzy Sztur.
Ojciec wie najlepiej. Opowiem ci teraz historię, o której słyszałem, kiedy byłem mały. I odtąd za każdym razem, kiedy o niej myślę, wydaje mi się coraz ładniejsza. Bo z historiami często jest tak, jak z ludźmi. Pięknieją z wiekiem. Jest to bardzo miłe. Byłeś na pewno na wsi. Widziałeś prawdziwą chłopską chatę, krytą strzechą. Mech i chwasty rosną tam same z siebie. Na kalenicy jest bocianie gniazdo, bez bociana ani róż. Ściany są krzywe, okna niskie, ba, jedno jedyne się otwiera. Piec chlebowy sterczy do przodu jak grubaśny brzuszek, a nad płotem chyli się krzak dzikiego bzu. Jesteś i bajorko, skaczką czy kaczuszkami, tuż pod gruzłowatą wierzbą. No i do tego jeszcze pies na łańcuchu, szczekający na wszystkich i na każdego. Taka właśnie chata była sobie na wsi. A mieszkało w niej dwoje ludzi, chłop i jego żona. Chociaż posiadali niewiele, bez jednego mogli się jeszcze obyć. Bez konia, który pasł się nad rowem. Chłop jeździł na nim do miasta. Pożyczali go sąsiedzi i za to wyświadczali przysługi, ale widać jemu i żonie bardziej miało się przysłużyć sprzedanie konia albo zamiana na coś, co mogłoby im przynieść jeszcze większy pożytek. Ale co by to mogło być? To już ty, ojciec, sam wiesz najlepiej, powiedziała kobieta. W mieście jest jarmark. Jedź, weź za konia pieniądze albo zrób dobrą zamianę. Ty wiesz najlepiej. Jedź na jarmark. Zawiązała mu na szyi chustkę, bo mimo wszystko na tym rozumiała się lepiej niż on. Zrobiła podwójną kokardę i wyglądało to szykownie. Własną ręką wyczyściła mu kapelusz, pocałowała go w gorące usta i chłop wyruszył na koniu, którego miał sprzedać albo zamienić na coś innego. O tak, ojciec znał się na rzeczy. paliło słońce. Na niebie nie było ani jednej chmurki. Nad drogą wzbijał się kurz, mnóstwo ludzi wędrowało na jarmark, wozami, konno i na własnych nogach. Bił słoneczny żar i na drodze nie było ani skrawka cienia. Jakiś człowiek prowadził krowę. Była tak śliczna, jak śliczna może być krowa. Pewnie daje pyszne mleko. Dobrze by było się na nią zamienić, pomyślał chłop. Hej ty, z krową, wiesz co? Pogadajmy chwilę, powiedział. Słuchaj, zdaje mi się, że koń kosztuje więcej niż krowa. Ja tak myślę. Ale co mi tam? Bardziej przyda mi się krowa. Zamienimy się? Jasne, powiedział człowiek z krową. No i się zamienili. Sprawa została załatwiona i chłop mógł zawrócić. Zrobił przecież, co zamierzał. Ale skoro już zamyślał pojechać na jarmark, to postanowił pojechać na jarmark, żeby choć sobie popatrzeć. Więc poszedł dalej ze swoją krową. Maszerował raźno i krowa maszerowała raźno. I wnet zdarzyło się, że mijali człowieka, który prowadził owce. Była to porządna owca, zadbana i z dobrą wełną. Chciałbym ją mieć, pomyślał chłop. Nie brakowałoby jej trawy na naszym rowie, a na zimę można by ją zabrać do izby. W gruncie rzeczy lepiej byłoby dla nas trzymać owce niż krowę. Zamienimy się? Spytał. Właściciel owcy chętnie się zgodził, czemu nie? Zrobili zamianę i chłop szedł dalej drogą ze swoją owcą. Przy płocie spotkał człowieka z dużą gęsią pod pachą. Niezłą masz gęś, powiedział. Ma i pióra, i tłuszcz. Dobrze by się prezentowała na postronku przy naszym bajorku. To coś dla matki. Miałaby dla kogo chować obierki. Nieraz mówiła, gdybyśmy tak mieli gęś, teraz może ją dostać. I dostanie. Chcesz się zamienić? Daję ci za nią owcę i do tego podziękę. Tak, ten drugi chętnie się zgodził, no i zamienili się. Chłop dostał gęś. Był już blisko miasta, ruch na drodze się nasilał, mrowiło się od ludzi i inwentarza. Szli drogą przez rów wprost w kartofle poborcy myta, gdzie jego kura uwiązana była na postronku, żeby się ze strachu nie zgubiła. Była to kura z krągłym kuperkiem, mrugała jednym okiem, dobrze wyglądała. Koko! Zagdakała. O czym przy tym myślała, nie wiem. Ale chłop, gdy ją zobaczył, pomyślał – to najpiękniejsza kura, jaką kiedykolwiek widziałem. Ładniejsza od nioski pastora. No, chciałbym ją mieć. Kura zawsze znajdzie ziarno, właściwie sama się wyżywi. Byłaby to chyba dobra zamiana, gdybym ją dostał za gęś. – Zamienisz się? – zapytał. – Mam się zamienić? – zastanawiał się poborca. – To nie takie głupie. – No i zamienili się. Poborca wziął gęś, a chłop kurę. Niemało zdziałał w drodze do miasta. Oj, jak było gorąco, oj, jak się zmęczył. Miał ochotę na kieliszeczek i kawałek chleba. Znalazł się w pobliżu karczmy, chciał wejść do środka, ale z karczmy wychodził właśnie parobek i chłop natknął się na niego w drzwiach. Parobek niósł wypchany czymś worek. – Co tam masz? – spytał chłop. Zgniłe jabłka, odparł parobek. Pełen worek, dla świń. Aż tyle? Takim widokiem sprawiłbym matce przyjemność. Zeszłego roku mieliśmy tylko jedno jabłko na starej jabłoni koło szopki. Nadawało się do przechowania i leżało na komodzie, aż popękało. Zawsze to jakieś bogactwo, mówiła matka. Tu by dopiero zobaczyła majątek. Nie. Nie odmówię jej tego. A co dajecie w zamian? Spytał parobek. Co daje? Kurę. I dał w zamian kurę, po czym wziął jabłka, wszedł do karczmy i ruszył wprost do lady. Swój worek z jabłkami oparł o piec, a w piecu było napalone. O tym nie pomyślał. W karczmie było wielu gości, handlarze końmi, handlarze wołami i dwóch Anglików. A Anglicy są tacy bogaci, że kieszenie pękają im od złota. I stanął zakład, tylko posłuchaj. Cs, cs, co to za dźwięk dochodził od pieca? To zaczęły się piec jabłka. Co to takiego? Wnet się wszystkiego dowiedzieli i poznali całą historię. Począwszy od konia zamienionego na krowę, aż do zgniłych jabłek. No to ci matka sprawi lanie, jak wrócisz do domu, powiedzieli. Będzie awantura. Dostanę całusy, a nie lanie, odpowiedział chłop. Matka powie, ojciec wie najlepiej. Założymy się? Spytali Anglicy. Mamy złotych monet na beczki. 100 funtów piechotą nie chodzi. Starczy mi worek, ale ja mogę postawić tylko worek jabłek i do tego siebie z matką. Ale to i tak więcej. To najwyższa stawka. Zgoda! I zakład stanął. Podjechał wóz karczmarza, wsiedli Anglicy, wsiadł chłop i pojechali do jego chaty. Dobry wieczór, matka! Bóg zapłać, ojciec! Zrobiłem zamianę! O, ty się na tym znasz? Zawołała matka i objęła chłopa, nie zwracając uwagi ani na worek, ani na obcych. Zamieniłem konia na krowę. Dzięki Bogu za mleko, powiedziała kobieta. Będziemy teraz mieli różne rzeczy z mleka, masło i ser na stole. Piękna zamiana. No tak, ale ja krowę zamieniłem na owce. O, to o wiele lepiej, odparła kobieta. Ty to masz głowę na karku. Mamy akurat dość trawy na wypas dla owcy. Będziemy mieli owcze mleko i owczy ser i wełniane skarpety, nawet wełnianą koszulę na noc. Krowa koszuli nie da. Krowa gubi włos. Bardzo jesteś mądry. Ale owce zamieniłem na gęś. Naprawdę, będziemy mieć w tym roku święto marcińską gęś, ojczulku. Zawsze myślisz, jak mi sprawić przyjemność. Może się paść na postrątku do świętego Marcina, jeszcze bardziej się podtuczy. Ale gęś zamieniłem na kurę. Kurę? Oto dobra zamiana, powiedziała kobieta. Kura znosi jajka, wysiaduje. Będziemy mieli kurczaki, będziemy mieli kurnik. O tym właśnie marzyłam. No ale kurę zamieniłem na worek zgniłych jabłek. Niech cię ucałuję, wykrzyknęła kobieta. Dzięki ci, mój kochany mężu. Coś ci opowiem. Kiedy cię nie było, pomyślałam sobie, że zrobię ci coś pysznego. Jajecznicę ze szczypiorkiem. Jajka miałam, brakło mi tylko szczypiorku. Więc poszłam do kierownika szkoły, wiem, że mają szczypiorek. Ale jego żona jest skąpa, ta słodka oślica. Poprosiłam, żeby pożyczyła. Pożyczyć? Powiedziała. W naszym ogrodzie nic nie rośnie, nawet zgniłe jabłko. Nawet zgniłego jabłka nie mogę pożyczyć. A teraz ja mogę jej pożyczyć 10, a nawet cały worek zgniłych jabłek. Ale uciecha, ojciec! I pocałowała go w same usta. To ci dopiero, zawołali Anglicy. Coraz gorzej, a wciąż tyle samo radości. To warte jest pieniędzy. I zapłacili workiem złotych monet chłopu, który dostał całusy zamiast lania. O tak, zawsze się opłaca, żeby żona to zrozumiała i tłumaczyła innym, że jej mąż jest mądrzejszy i wie najlepiej. Widzisz, taka to historia. Słyszałem ją jako dziecko. A teraz i ty ją usłyszałeś i już wiesz, że ojciec zawsze wie najlepiej.
Baśnie Hansa Christiana Andersena mówiącą o tym, że to, co wygląda na stratę, wcale nie musi nią być, czytał Jerzy Sztur.
Bo ty idziesz ze mną.
Było to coś dla dzieci, a teraz jedno z opowiadań historycznych dla młodych czytelników autorstwa Jana Chęcińskiego, który żył w latach 1826-1874. Książkę wydano w roku 1899 w Warszawie. Jan Chęciński, Czułość ojcowska. W jednej z wojen amerykańskich oddział wojska angielskiego został pokonany przez bandę dzikich należących do rodu Abenaki. Zwyciężeni, nie mogąc dość szybko uchodzić przed wprawniejszymi w bieganiu nieprzyjaciółmi, ponieśli od nich męczarnie trudne do opisania. Młody oficer angielski, napadnięty przez dwóch dzikich, którzy już wznieśli nad głową jego topory, tracił wszelką nadzieję ocalenia i postanowił przynajmniej drogo sprzedać swoje życie. W tej chwili podbiega ku niemu starzec należący do dzikich, naciąga łuk i mierzy w pierś oficera, lecz nagle opuszcza łuk, rzuca się między Anglika i dwóch dzikich, przed których toporami własną piersią zasłania nieprzyjaciela. Dzicy cofnęli się z poszanowaniem, tymczasem starzec, wziąwszy Anglika za rękę, przyciągnął ku sobie, otoczył najtkliwszymi pieszczotami i zaprowadził do swego szałasu. Tam obchodził się z nim jak najłagodniej, uważając go więcej za przyjaciela niż za niewolnika. Nauczył go języka abenakich i rozmaitych robót, jakimi pysznili się oni. Słowem, żył z nim tak zgodnie, że wkrótce obaj jednakowo przywykli do siebie. Jednak tylko jedna rzecz niepokoiła Anglika. Dostrzegł, że starzec często z wielką uwagą wpatrywał się w niego, a ile razy to czynił, zawsze po kilku chwilach łzy zraszały jego pomarszczone policzki. Za powrotem wiosny dzicy wzięli się znowu do broni. Znowu wyszli w pole. Starzec, dość jeszcze silny, aby ponosić trudy wojenne, udał się wraz z innymi w towarzystwie swojego więźnia. Abenakowie, uszedłszy potężny kawał drogi przez gęste lasy, dostali się wreszcie na równinę, gdzie dostrzegli obóz Anglików. Starzec pokazał ich młodemu towarzyszowi, badając pilnie najmniejsze jego poruszenia. Oto twoi bracia, odezwał się po chwili. Patrz, oczekują na nas, gotowi do walki. Posłuchaj, ocaliłem ci życie, nauczyłem cię budować łodzie, robić łuki i pociski. Nauczyłem cię chwytać w lesie drapieżnego zwierza i wywijać toporem, walcząc z nieprzyjaciółmi. Czymże byłeś, gdym cię przywiódł do mego szałasu? Miałeś ręce słabe jak u dziecka, którymi ani wyżywić, ani obronić się nie mogłeś. Co umiesz, mnie winieneś. Będziesz, że teraz niewdzięczny i połączysz się z twoimi braćmi, aby wznieść topór przeciw nam? Anglik oświadczył, że wolałby raczej 1000 razy umrzeć, niż przelewać krew Abenakich. Dziki, skłoniwszy głowę na piersi, zakrył twarz obiema rękami, a pozostawszy tak przez parę minut, wzniósł oczy, spojrzał znowu na młodego Anglika i spytał głosem pełnym boleści i tkliwości. Powiedz mi, czy twój ojciec żyje? Żym jeszcze, gdym się oddalał z rodzinnej ziemi, odpowiedział młodzieniec. Nieszczęśliwy ojciec, zawołał starzec, a po krótkim milczeniu dodał. Wiesz, że i ja byłem ojcem i że już nim nie jestem? Widziałem, jak mój syn padł obok mnie, pokryty ranami, zbroczony krwią. Zginął jak mężni. Skonał, alem go pomścił. Pomściłem okropnie. Te słowa wymówił trzęsąc się z wściekłości od stóp do głów i zaledwie przytłumiając łkanie, którego tchu pozbawiło. Nareszcie uspokoił się zwolna i zwracając oczy ku wschodowi, gdzie słońce zaczynało się ukazywać, rzekł. Widzisz to piękne niebo jaśniejące promieniami? Widzę, odpowiedział młodzieniec. A czy doznajesz rozkoszy, spoglądając na ten cud natury? A któż by nie doznawał? Ja, odrzekł starzec z bolesnym płaczem. Ja nie doznaję już żadnej rozkoszy, patrząc na słońce. W parę chwil później pokazał młodzieńcowi drzewo pokryte kwiatem, mówiąc, widzisz to piękne drzewo? Czy doznajesz rozkoszy, spoglądając na te prześliczne kwiaty? Wielkiej, odrzekł Anglik. A ja żadnej, zawołał żywo starzec i natychmiast dodał. Idź, wracaj do twego kraju. Niech jeszcze twój ojciec stary doznaje rozkoszy, patrząc na wschodzące słońce i na wiosenne kwiaty. Czas najwyższy na rozmowę ojca z synem. Fragment Tryptyku Rzymskiego, czyli wydanego w 2003 roku poematu papieża Jana Pawła II. Rozmowę ojca z synem opracował muzycznie Stanisław Sojka i to on śpiewa.
Tak szli i rozmawiali już trzeci dzień. O tą wzgórze, na którym mam złożyć Bogu ofiarę. Mówił ojciec syn milczał, nie śmiał pytać, gdzie jest żertwa. Mamy ogień i drwa i nóż ofiarny, lecz gdzie żertwa? Bóg sam sobie tę żertwę upatrzy. Tak powiedział, nie śmiał głośno wypowiedzieć tych słów. Żertwą mój synu będziesz ty, więc milczał. Tym milczeniem znów się zapadał w głuchy ostech. Słyszał głos, który go prowadził. Teraz głos umilkł, został sam ze swym imieniem. Abraham, ten, który uwierzył wbrew nadziei, za chwilę zbuduje stos ofiarny, rozpali ogień, zwiąże ręce Izaaka. I wówczas co? Zapłonie stos. Widzi siebie już ojcem martwego syna, którego głos mu dał, a teraz mu odbiera. O Abrahamie, który wstępujesz na to wzgórze w krainie Moria. Jest taka granica ojcostwa, taki próg, którego ty nie przekroczysz. Mój ojciec przyjmie tu ofiarę swego syna. Nie lękaj się, Abrahamie. Idź dalej przed siebie i czyń, co masz czynić. Ty będziesz ojcem wielu narodów. Czyń, co masz czynić do końca. On sam powstrzyma twą rękę, gdy będzie gotowa zadać ów ofiarniczy cios. On sam nie dopuści, aby spełniła twa ręka to, co już spełniło się w sercu. Tak zawiśnie w powietrzu twa ręka. On sam ją wstrzyma. I odtąd wzgórze w krainie Mori stanie się oczekiwaniem, na nim bowiem ma się spełnić tajemnica.
Zapraszamy do reklamy.